Gość kalejdoskopu.
Będą mogli Państwo posłuchać i obejrzeć rozmowę z doktorem Jackiem Rodzinką, ekonomistą z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozmowę o finansach i gospodarce poprowadzi Jerzy Pasierb.
Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry.
Rada Polityki Pieniężnej podjęła ostatnio decyzję, aby utrzymać stopy procentowe bez zmian i to oznacza, że w lutym stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego dalej wynosi 4%. To nie było zaskoczenie dla ekonomistów i analityków. Argumentem był m.in. brak styczniowej projekcji inflacji i dobre dane z gospodarki. I to kolejny miesiąc, mówię o lutym, kiedy Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian. Co tak właściwie ta decyzja oznacza dla nas, klientów banków, tych normalnych zjadaczy chleba?
Utrzymanie stóp procentowych na stałym poziomie oznacza to, że raty kredytów nam nie spadną. Natomiast z reguły to jest tak, że w kredytach bankowych konsumpcyjnych te zmiany oprocentowania następują w takich okresach kwartalnych czy co półrocznych, więc w zależności od tego, jakie kto ma zapisy w umowie, to te stopy procentowe, które mamy od kredytów, czyli nasze raty, nie zmniejszają się zaraz po decyzji Rady Polityki Pieniężnej, ale zmieniają się w określonych w umowie terminach, więc wielu kredytobiorców może tych poprzednich obniżek stóp procentowych jeszcze nie odczuć, bo jeżeli mają te zmiany zapisane w umowie na marzec, czy na kwiecień, czy na jakiś inny miesiąc, może się okazać, że te kolejne 3 czy 4 ostatnie dopiero teraz wejdą i ich rata zdecydowanie spadnie. Tak jak pan redaktor powiedział, no spodziewaliśmy się, że ta stopa nie zostanie obniżona w NBP, ponieważ ostatnio mieliśmy kilka bardzo znaczących obniżek. Wszyscy czekają na marcową projekcję inflacji.
Bo no tak, bo mówi się, że być może w perspektywie zostanie obniżona stopa.
Tak, NBP robi swoje własne projekcje inflacji 3 razy do roku. Jest to podawane w marcu, w lipcu i w listopadzie. Więc pewnie Rada Polityki Pieniężnej czeka na ich własną projekcję inflacji marcową i wtedy będą podejmować jakieś znaczące decyzje.
No to jak już mówimy o inflacji z najnowszego styczniowego raportu GUS-u, wynika, że rok 2025 zamknęliśmy odczytem 2,4%. Według prognoz ekonomistów inflacja w pierwszych miesiącach tego roku może spaść do 2%, nawet poniżej 2%, i to jest oczywiście dobra wiadomość. Natomiast to oczywiście dla nas nie znaczy, że ceny spadną, bo nie tak inflację należy rozumieć.
No dokładnie. Spadek inflacji oznacza tylko to, że ceny będą rosły wolniej. Natomiast to też trzeba powiedzieć wprost, że to jest po prostu statystyka. 2,4% to jest statystyka. To jest liczone dla tak zwanego średniego gospodarstwa domowego i każdy z nas ma zupełnie tak swoją indywidualną inflację. W zależności od tego, co kupujemy, to ta inflacja będzie dla każdego gospodarstwa domowego inna. Weźmy pod uwagę, chociaż na przykład teraz mamy taką sytuację, że pelet bardzo mocno podrożał, bo po prostu go brakuje ze względu na bardzo ciężką zimę. No i już mamy bardzo wysokie podwyżki cen peletu, bo po prostu ekonomii nie oszuka, tak jak z pogodą nikt nie wygrał, tak i podstawowych praw ekonomii nikt nie oszuka. Jeżeli zaczyna jakiegoś towaru brakować, no to automatycznie ceny idą w górę. No i te gospodarstwa, które palą peletem, opalają, ogrzewają swoje mieszkania na piecach z opalanych paletem, no to one o wiele mocniej odczują tą inflację i dla nich nie będzie się mieścić w głowie, że to zaledwie 2,4%, bo one muszą zapłacić o wiele, wiele więcej, prawda? Więc to jest tak, że każdy z nas inaczej czuje inflację i to, co my widzimy, to jest taki średni odczyt dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Natomiast to, że inflacja jest na takim poziomie, na jakim jest, to jest bardzo dobrze dla gospodarki, bo tak jak obliczyli eksperci Narodowego Banku Polskiego, najlepsza inflacja dla Polski to jest 2,5% plus minus 1%, czyli w tych widełkach między 1,5 a 3,5. No i rzeczywiście jest to ogromny oddech dla nas wszystkich, no bo idąc do sklepu już nie widzimy tych galopujących cen, gdzie z wizyty na wizytę w sklepie widzieliśmy, że wędliny, ser żółty, chleb i wszystko inne drożało, kiedy ta inflacja była dwucyfrowa, często podchodziła pod 20%. Teraz to się już troszkę uspokoiło. Teraz wręcz nawet trzeba szukać takich towarów, które znacząco rosną, no bo zawsze jest tak, że my też tu mówimy o średniej, tak? Inflacja na poziomie 2,4 no, mówi nam tylko tyle, że tak jak za grudzień, żywność dokładnie o tyle samo wzrosła, jak podaje nam Główny Urząd Statystyczny, ale na przykład napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe, tam wzrost cen był na poziomie 7,9%, no ale za to chociażby tak transport spadł o ponad 3%, no bo wszyscy widzimy na stacjach benzynowych, że cena paliw jest o wiele niższa, więc musimy się czymś kierować, dlatego Główny Urząd Statystyczny to liczy. Natomiast tak jak mówię, każdy z nas ma swój indywidualny wskaźnik inflacji w zależności od tego, co kupuje.
I od podaży i popytu poszczególnych artykułów na rynku, tak jak pelet, o którym powiedzieliśmy. Polska gospodarka jest jednym z liderów wzrostu PKB w Unii Europejskiej, tak mówi sporo ekspertów. W ubiegłym roku to rozwój w tempie 3,6% i to z kolei wynika znów ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Dane są lepsze niż rok wcześniej i to oznacza przyspieszenie wzrostu i pewnie z tego możemy się cieszyć. Natomiast jak pisze choćby dzisiejszy Puls Biznesu, chociaż to tempo wzrostu PKB w Polsce należy do najwyższych w Europie, to w ciągu kilku lat może wyraźnie wyhamować, bo powodem jest demografia, czy może być demografia, brak pracowników i brak imigrantów, którzy mogliby dopełnić tą lukę braku pracowników.
No niestety nasza demografia to jest największy problem całego naszego państwa. W 2024 roku ludność Polski zmniejszyła się o 150 tysięcy osób. Ponad 400 tysięcy osób zmarło, 250 tysięcy się młodych urodziło. Więc to jest największy problem w perspektywie najbliższych lat. Jeżeli rzeczywiście, tak jak pan powiedział, doszłoby do tego, że z Polski wyjechaliby emigranci, no to będziemy mieli poważny problem na rynku pracy wynikających z braku rąk do pracy. Troszkę tą sytuację ratuje reemigracja, bo w tym roku, znaczy w 2025, zauważyliśmy, że kilkanaście tysięcy osób wróciło z Niemiec, kilkanaście tysięcy osób wróciło z Anglii. Śmiejąc się, jakbyśmy jeszcze dodali do tego, jeżeli służby emigracyjne w Stanach Zjednoczonych będą dalej tak efektywnie pracować, to jeszcze ze Stanów Zjednoczonych doczekamy się powrotów, więc to nas może troszkę uratować. No ale rzeczywiście, no, współczynnik dzietności kobiet jest na poziomie 1,1, czyli na jedną kobietę, która mogłaby być matką, przypada 1,1 dziecka. Żeby taka prosta zastępowalność pokoleń mogła być zachowana, ten wskaźnik powinien być na poziomie 2,1, czyli każda rodzina powinna mieć tak statystycznie dwójkę dzieci, a co któraś tam trójkę. Więc to jest największy problem, ponieważ no za kilkanaście lat nie będzie miał kto pracować u nas w naszej gospodarce. Dodatkowo no, to pokolenie najstarszych osób emerytów bardzo szybko rośnie. Już teraz mamy ponad 6 milionów emerytów, a już niedługo pewnie będzie ponad 8 milionów. Więc rzeczywiście no, tutaj potrzebne są bardzo radykalne zmiany, w jaki sposób zmienić postrzeganie posiadania dzieci przede wszystkim, żeby młodzi ludzie te dzieci chcieli mieć, bo może się to odbić na naszej po prostu przyszłości.
Chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz. To wiąże się z tym, co mówią politycy. Jeżeli chodzi o to, co jest gdzieś tam w planach, to mówi się o tym, że Polska 2050 w osobie nowej przewodniczącej chce wystartować z pewnymi propozycjami. Pomijając kwestię podniesienia akcyzy na alkohol, choćby co zostało, że tak powiem, utrącone trochę przez Pałac Prezydencki, w tych zamierzeniach jest też jakby zmiana czy uproszczenie systemu podatkowego. I to pewnie jest dobry kierunek, tylko diabeł tkwi w szczegółach, no bo o tym się mówi, czasem się coś próbuje robić, natomiast gdzieś to się trochę ciągle rozmywa. Mamy wciąż chyba jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych w Europie, a może i na świecie.
Ma pan redaktor rację. Jeżeli chodzi o kraje OECD, Tax Foundation, to jest taka fundacja, która ocenia systemy podatkowe w krajach OECD, oceniła nasz system na 31 miejscu, na 38 w Europie. Za nami są takie kraje chociażby jak Portugalia, Włochy czy Francja, no ale jednak nasz jest jednym z najbardziej skomplikowanych. To jest system, w którym występuje bardzo dużo wyłączeń, bardzo dużo różnego rodzaju kruczków, ulg i no to powoduje, że no niestety prowadzenie działalności gospodarczej jest bardzo trudne. Od naszego przedsiębiorcy wymaga się tego, żeby on był wybitnym specjalistą, jeżeli chodzi o swoją dziedzinę, czyli ma być super fryzjerem, super mechanikiem, tak, wspaniałym budowlańcem, a oprócz tego jeszcze musi być doradcą podatkowym, musi być księgowym,
no
musi
chyba,
być finansistą.
No,
nie ma innego wyjścia, tak? Także proszę Państwa, no, to skomplikowanie powoduje, że nasi przedsiębiorcy bardzo dużo swojej energii poświęcają na to, żeby rozliczać się z fiskusem. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli takie przysłowie kolejowe, para idzie w gwizdek, bo on zamiast robić to, co umie najlepiej, on stara się lawirować jakoś między tymi przepisami, zaspokoić jakiś ten pazerny popyt naszego fiskusa na różnego rodzaju papiery, sprawozdania, na różnego rodzaju wyjaśnienia dotyczące tego, w jaki sposób to działa. Też jedna z fundacji robi takie bardzo fajne zestawienie, ile czasu przedsiębiorcy poświęcają właśnie na te sprawy finansowe, i Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie. Za nami jest tylko Bułgaria, tylko powiem, ponad 330 godzin rocznie polski przedsiębiorca poświęca na sprawy związane nie z tym, co on powinien robić, tylko na zaspokojenie fiskusa.
Czyli kierunek jest dobry, zobaczymy, czy nam się to politycznie nie rozmyje i jaki będzie efekt. Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze słowo króciutko o krajowym systemie faktur. Służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur. Od 1 lutego jest obowiązkowy dla spółek, których roczny obrót przekroczył 200 milionów złotych. Od 1 kwietnia małe i średnie przedsiębiorstwa. No i na razie jest tak, że trochę zazgrzytało, bo 2 lutego nie można było się zalogować przez profil zaufany. Niektórzy duzi gracze wciąż jeszcze mówią, że będą wydawać papierowe faktury. Kiedy się możemy doczekać też tego, że system będzie funkcjonował już tak od początku do końca? I właściwie co zmienia, jeżeli chodzi o obrót gospodarczy i nas? Ponownie się posłużę tym sformułowaniem zwykłych zjadaczy chleba.
No ten system przeżywa problemy wieku dziecięcego. To jest tak, że tak, każdy program komputerowy ma swoją wersję alfa, beta i jakieś tam kolejne usprawnienia. Jak pewno Państwo korzystacie z komputerów, telefonów, to często przychodzi Wam tak, zaktualizuj system, bo zostało wprowadzone coś nowego, jakieś ulepszenie. No i ten system będzie musiał zostać, musiał przechodzić kolejne etapy, kiedy wyjdą takie błędy, których po prostu twórcy albo nie byli w stanie przewidzieć, albo rzeczywistość każdego z nas cały czas zaskakuje. Ona jest tak skomplikowana, że żaden model nie jest w stanie odwzorować jej w 100%. System e-faktur powoduje to, że Urząd Skarbowy, Fiskus, będzie od razu widział wszystkie wystawione faktury. Będzie mógł od razu reagować na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. W założeniu swoim ma ograniczyć szarą strefę, ma ograniczyć lukę VAT-owską. I wszystko automatycznie ma być widoczne na serwerach urzędów. Kiedyś faktury można było przetrzymać tygodniami, czasem miesiącami, wystawić jakieś korekty. Teraz będzie to o wiele trudniejsze. No ma to zapobiegać temu, żeby były wystawiane papierowe faktury.
Czyli uszczelnienie systemu. W pewien sposób. Jak będzie funkcjonował, zobaczymy. To jest dopiero początek. Naszym gościem był dzisiaj dr Jacek Rodzinka, ekonomista z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A rozmowę poprowadził Jerzy Pasierb.